Zapraszamy na porady pedagoga i psychologa. Drodzy Państwo, dzisiaj goszczę właściwie trzy osoby aż. Panią Igę Grzybowską, która jest pedagogiem i profilaktykiem.
Z Poznania.
I ona jest także prezesem Fundacji Sterna Miłość. Z tego co wiem, pani Iga Grzybowska również, pani Idze towarzyszy również mąż dzisiaj, pan Kacper, tak?
Pan Konrad.
Pan Konrad, to przepraszam bardzo.
Dobrze, że pani się tak oburzyła.
Tak, no. Mąż tutaj jest obok, więc tutaj muszę pilnować, żeby dobrze było wypowiedziane jego imię.
Ale tylko dlatego, że jest obok, czy?
Nie, tylko dlatego, że moje serce go tak bardzo miłuje i kocha, proszę ojca.
No to jest... Czyli witamy również pana Konrada i drugą kolejną naszą rozmówczynią będzie pani Emilia Cichecka, stylistka, kolorystka.
Proszę kogo ojca, koloruje? To ludzi?
Proszę ojca,
Matko Boska,
pani Emilia doradza kobietom, w jaki sposób wydobywać swoje piękno poprzez w ubiorze, w skromności i elegancji.
Bardzo ważne, Boże mój. Wie pani, to jak ja patrzę nieraz, jak teraz kobiety się ubierają, to coś potwornego. Wyglądają jak grzech śmiertelny.
I otóż
na
to...
Na szczęście, nie wszystkie.
Nie, na szczęście, ale trzeba... W Starym Testamencie już było kobieta ozdobą domu. Ale to ma to piękno z wnętrza wychodzi, to z wnętrza, nie że się wytapetuje, tak, bo to tak, ale też jak się już ubiera i maluje, to powinno to być estetycznie. To niestety ta antykultura niszczy człowieka i niszczy.
Dlatego nawet też na to zwracamy, proszę
tak,
ojca,
Bogu
uwagę
dzięki.
I dlatego też korzystamy z rad pani Emilii. Mhm. Drogie panie, dzisiejszy temat, który zaproponowałam, to w jaki sposób dorosłe osoby, rodzice, dziadkowie mogą pomóc swoim dzieciom, wnuczkom w doborze przyszłych współmałżonków. Myślę, że to jest bardzo istotny temat, ponieważ widzimy, co się dzieje wokół nas. Jest dużo rozwodów, jest dużo rozczarowań. W związku z tym, oby nie było za późno, oby nasze pociechy nie postawiły nas przed faktem dokonanym, że właśnie wychodzę za mąż, że wybieram sobie takiego, a nie innego męża. Jest dużo wtedy emocji, natomiast może za mało rozumu, za mało mądrości. Co panie byście w tym temacie tutaj nam podpowiedziały? Bardzo proszę.
Myślę, że przede wszystkim warto pamiętać, że przy doborze w ogóle relacji, ale już jak mówimy o tej najważniejszej takiej relacji, jaka może być między kobietą a mężczyzną, jak nie jest małżeństwo, to przede wszystkim warto zwrócić uwagę na wspólne wartości. To jest taka, myślę, że kwintesencja w wyborze, żeby mieć wspólne wartości, żeby ta osoba, którą wybieramy na to całe życie, podzielała naszą wiarę. Bo proszę zauważyć, że to, co pani powiedziała, życie jest różne. Często mogą trafić się trudne sytuacje, na które nie mamy po ludzku wpływu, czy to może być jakaś choroba dzieci, czy jakieś załamanie, czy nasza choroba. I wtedy te wspólne wartości, Pan Bóg, to nas podtrzymuje. Często my razem z mężem prowadzimy też różne konferencje i prelekcje dla narzeczonych. I też często młodzi ludzie nas pytają, pani go, czy mogę zbudować relację z kimś, kto na przykład nie wierzy, albo ktoś, kto ma zupełnie skrajne wartości obok mnie. I jestem w stanie tutaj zaryzykować, że no nie jesteśmy w stanie z kimś takim zbudować prawdziwej, szczerej relacji, która będzie nas doprowadzała do nieba, do zbawienia. Bo proszę zauważyć, że też to jest celem też małżeństwa, prawda? Wspólne zbawienie się. Nie to tak żartobliwie, jak niektórzy mówią, zbawienie przez cierpienie. Tylko żeby naprawdę nasza droga w tym małżeństwie była taką świętością. Wiadomo, że są różne lepsze i gorsze dni. My też z mężem, nie to, że się nie kłócimy, jesteśmy już idealni, dzieło skończone, bo cały czas trzeba pracować nad swoją relacją, ale jakby ten Pan Bóg bardzo mocno nas spaja i te wspólne wartości.
Ja mogę dodać od siebie to, że my jako rodzice, jako dziadkowie, jako opiekunowie przede wszystkim możemy pomóc naszym dzieciom poprzez przykład. Żeby dać im dobry przykład dobrego małżeństwa, wyboru dobrego współmałżonka. No nie do końca wyobrażam sobie to, że babcia chodzi z nastoletnim wnuczkiem lub wnuczką po ulicy. O, zobacz, wnuczko, może ta, tak pięknie się ubiera, jakie ma wartości. I tak chodzą i wspólnie wybierają, bo no myślę, że czegoś takiego nie może być, mieć miejsca. Ale jeśli taki dorastający chłopak widzi, że jego tata jest szczęśliwy, że ma dobre małżeństwo, że jego dziadkowie mają wspaniałe małżeństwo, przeżyli wiele lat, wspólnie lat razem, przeżyli też pewnie różne kryzysy i trudności, i zmagania, ale są w tym razem, to on też naturalnie, tak poświadomie, też będzie chciał dążyć do takiego małżeństwa, gdzie szukał właśnie odpowiedniej osoby, odpowiedniej kobiety, odpowiedniego mężczyzny, aby stworzyć ten wspaniały związek. To będzie tak się rodziło w nas podświadomie, bo my przesiąkamy tym, w czym żyjemy jako młodzi, tak? My też na przykład ja widziałem, czy też po relacji moich rodziców, że często widziałem te wspaniałe rzeczy, te dobre rzeczy, ale widziałem też te trudne momenty i bardzo nie chciałem tak żyć jak i robić tak jak oni, a czasem podświadomie jakby uciekałem w te schematy, więc jakby to dla nas jest bardzo ważne. My mamy ogromną odpowiedzialność jako dorośli właśnie, żeby dawać dobry przykład młodym ludziom.
Czyli mamy jakby tutaj wyakcentowane dwie sprawy. Pierwsza, to warto jednak mieć wspólne wartości i zwracać uwagę na to, jaki przykład dajemy innym. Jest często też tak przecież, że im człowiek jest młodszy, to jakby dostrzega jedynie atrakcyjność fizyczną i fascynuje się właśnie tym drugim człowiekiem. I mówimy wtedy, patrząc właśnie na takie relacje, że świat jest widziany wówczas przez różowe okulary. Dlatego na co jeszcze powinniśmy zwracać młodym ludziom uwagę? Jakie elementy są istotne w doborze przyszłego współmałżonka?
To może ja dodam jeszcze troszkę z innej strony, właśnie ze strony takiej ubioru i ze strony wizualnej, bo myślę, że mimo wszystko ma to znaczenie i że nasz strój ma bardzo dużo do powiedzenia, jest naszą wizytówką i myślę, że taka przyszła powiedzmy dama, młoda dama narzeczona, która ubierze się w taki skromny, bardzo elegancki, prosty strój, to automatycznie przyciągnie do siebie właśnie takiego mężczyznę, który będzie zwracał uwagę na skromność, na prostotę, na elegancję, bo no sądzę, że młodzi mężczyźni no też szukający wartościowej kobiety z wartościami będą zwracali uwagę również na strój. Dlatego mimo wszystko, że czasami ciężko jest tak ocenić po ubiorze, to myślę, że nasze pierwsze wrażenie właśnie jest skierowane na ten odbiór wizualny, tak? Na to, jak ktoś dba o siebie, o to, jak wygląda. Także poniekąd myślę, że to pierwsze wrażenie i to właśnie takie wizualne wrażenie ma bardzo duże znaczenie i warto zwrócić na to uwagę. My jesteśmy także jako właśnie dorośli, dorosłe żony, matki, przykładem dla tych osób, dla tej młodzieży. No owszem, jest na pewno teraz trudno i trudno może, tak jak ojciec powiedział, dużo się dzieje na ulicach, na co nasze oko, że tak powiem, zwracamy na to uwagę. Aczkolwiek ja widzę naprawdę wielki przełom i widzę dużo młodych dziewcząt, które pięknie się ubierają, które noszą sukienki, które noszą rozpuszczone włosy i myślę, że przyciągają w ten sposób do siebie właśnie wartościowych przyszłych mężów.
Są takie osoby, pani Igo, tak? Pani Emilio, przepraszam, pani Emilia teraz mówiła, prawda? Które mówią, że właściwie to nie strój zdobi człowieka, ale są też takie sytuacje, że w tym okresie adolescencji młodzi, no, poszukując wartości, jakby zaprzeczając pewnym ideom, pewnym normom zachowania, w poszukiwaniu własnej osobowości, prezentują właśnie takie dziwactwa i to wcale może nie znaczyć, że od razu można negatywnie takiego człowieka ocenić, bo on właśnie poprzez takie dokonywanie takich różnych dziwnych zachowań w ubiorze, nawet wyborów w ubiorze, może w przyszłości być bardzo wartościowym człowiekiem. Czy panie podzielacie tę opinię?
ależ oczywiście ja uważam, że w ogóle nie możemy oceniać drugiego człowieka, bo nigdy nie wiemy, czy za tą dzisiaj bardzo mocnym makijażem, co tak naprawdę się kryje, co ta osoba przeżywa, prawda, jakie nosi w swoim sercu lęki. Ja zawsze też jestem taka, pracując i z młodzieżą, i też z osobami czy narzeczonymi, czy małżeństwami, gdzieś z tyłu głowy zawsze sobie myślę, że ja tak naprawdę nie znam tej osoby, nie wiem, co ona nosi w sercu, być może przeżywa jakieś trudności, może jakiś zawód, czy to miłosny, czy na przykład coś dzieje się takiego w domu. I często proszę zauważyć, drodzy Państwo, że ten czasem taki może wyzywający ubiór, może mocniejszy makijaż, może inaczej pofarbowane włosy są takim krzykiem o to, żeby kogoś zauważyć. To, co widzimy, co dzieje się z młodzieżą gdzieś dzisiaj, prawda, że z jednej strony oni bardzo mocno szukają jakichś autorytetów, szukają też takiego swojego miejsca, takiej swojej tożsamości, a z drugiej też strony oni często chcą zwrócić na siebie uwagę, zauważ mnie, tak? Zauważ moje potrzeby, bądź przy mnie. Proszę zauważyć, że my też często jako rodzice, czasem popełniamy taki błąd, że chcemy bardzo wiele jakby dać naszym dzieciom, a gdzieś brakuje na przykład tych relacji. I to, co powiedziała Emilka, że w momencie, kiedy my naprawdę jesteśmy takim świadectwem dla naszych dzieci, czy poprzez ubiór, czy poprzez rozmowę, to nawet jeśli nasze dzieci zbłądzą, gdzieś zbuntują się, bo są takie etapy i są takie momenty w ich życiu, możemy też dać na to przyzwolenie, ale cały czas tym dzieciom towarzyszyć, to oni później do tego powracają, bo podświadomie widzą tą więź, która jest w rodzinie, wiedzą, że dom to jest miejsce, które jest też takim azylem i przestrzenią, w której ja mogę czuć się dobrze i czuć się bezpiecznie.
Tak, czyli teraz mamy te informacje o wyglądzie naszych dzieci, jakby to, co panie powiedziały, widzimy, że naprawdę trzeba jakby rozpoznać, tak, dlaczego dana osoba w dany, a nie w inny sposób identyfikuje się, czy to z modą, czy to po prostu chce w inny sposób wyrazić siebie. Ale ja mam teraz do pań takie pytanie, bo to, co jest naszym wyglądem, to jest jakby drugorzędna sprawa, prawda? A istotne jest to, co jest we wnętrzu człowieka, czyli w jaki sposób możemy pomóc tym naszym dzieciom, no już nastolatkom, czy osobom bardziej dojrzałym, w poznaniu charakteru drugiej osoby. Bo to jest bardzo istotne. Poznanie, wgłębienie się w jego osobowość. Niewątpliwie potrzeba nam tutaj dużo czasu, prawda? To nie jest chwila, to nie jest ułamek sekundy, że się zafascynujemy, tak jak poprzez atrakcyjność fizyczną. To zupełnie inny aspekt. Bardzo proszę.
Tak, czasami jest tak, że przy rozmowie z nastolatką, z nastolatkiem, na przykład z córką, z synem, mamy tylko dosłownie chwilę, mamy tylko takie okno dialogowe, w którym możemy po prostu poruszyć dany temat, porozmawiać na ten temat, co się dzieje, dlaczego właśnie w taki sposób się ubierasz, dlaczego taka zmiana na przykład w swoim wizerunku. Każda zmiana na pewno o czymś świadczy i o czymś mówi, tak? Właśnie o szukaniu jakiejś tej swojej tożsamości, o szukaniu tej drogi, co również jest bardzo dobre, tak? To jest doskonałe, że właśnie tam ci młodzi ludzie szukają tej swojej drogi, że nie stoją w miejscu, tylko chcą się rozwijać i myślę, że to jest bardzo ważne, aby właśnie znaleźć taki moment na wspólny dialog, żeby porozmawiać o tym, żeby też pokazać przykład, żeby może zabrać właśnie taką córkę na wspólne zakupy, może razem wybrać się do kosmetyczki, może na jakiś spacer, może właśnie poruszyć te tematy, które ją nurtują, których może ona bardzo potrzebuje właśnie rozmowy. Żeby nie zostawiać tego samemu sobie, tylko po prostu, aby ta obecność była i aby to właśnie to rodzicielstwo świadczyło o tym, że my sprawujemy opiekę i że jesteśmy obok. Myślę, że to jest taka obecność jest bardzo ważna i nie bez względu na to, co z tego dalej będzie, prawda? Bo tak jak pani mówił, że ten ubiór nie jest najważniejszy. Najważniejsze jest to, co mamy w środku, aczkolwiek ta taka właśnie zewnętrzna osłona może nam powiedzieć, że coś w środku zaczyna się dziać.
Ja też myślę, że tutaj to, co pani redaktor wcześniej powiedziała, jak tutaj ukierunkować tą młodzież, żeby też zobaczyła, że ważne są relacje, różnice temperamentów, naszych charakterów, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście ta dana osoba do siebie pasuje. Chociaż myślę, że w 100% nigdy nie jest tak, że kobieta i mężczyzna do siebie pasują, bo jesteśmy relacyjni i inaczej funkcjonujemy, inaczej postrzegamy różne rzeczywistości, ale to, co powiedziała Emika, myślę, że jest takim trzonem do wszystkiego, czyli jeśli ja mam ze swoim dzieckiem dobrą relację, jeśli mu towarzyszę, jeśli ja przekuwam to na dialog, na rozmowę, jeśli właśnie ten dom jest takim, taką ostoją, to co też ksiądz tutaj na początku powiedział, że kobieta jest taką ozdobą domu i dzieci wiedzą, że w tym domu możemy porozmawiać o wszystkim, to jest ta przestrzeń, żeby właśnie porozmawiać, czy osoba, z którą w danym momencie się spotykam, ma podobne wartości, podobne temperamenty, co razem lubimy robić, czy w ogóle się lubimy. Bo proszę zauważyć, że bardzo ważne jest małżeństwo, żebyśmy się po prostu lubili, żebyśmy lubili spędzać razem czas. Nie chodzi mi o to, często mówimy o jakichś górnolotnych pasjach, piękne jak to jest w małżeństwie, ale po prostu, czy my lubimy ze sobą przebywać, czy się ze sobą dobrze czujemy. I też warto powiedzieć właśnie tym osobom, które gdzieś są już na początkach swojej drogi rozpoznawania tych swoich relacji, żeby patrzeć na owoce tych naszych relacji. Jakie są owoce relacji, w której ja jestem? Czy ja się rozwijam, czy staję się lepszą dziewczyną, czy ja dalej dobrze się uczę, czy wręcz przeciwnie, jestem ukierunkowana tylko na tą osobę, gdzieś wchodzi taki egoizm, zapominam o swoich obowiązkach, o relacjach, o tym, co tak naprawdę do mnie w danym momencie należy, więc to też jest pięknie pokazane właśnie młodemu człowiekowi, że on sam może rozeznawać. To też jest ważne, żebyśmy jako dorośli też nie narzucali swojego zdania, bo myślę, że mamy takie predyspozycje, że o, my ci teraz powiemy, my wiemy lepiej. Dać to przyzwolenie naszym dzieciom, żeby one mogły decydować i im towarzyszyć, być przy nich, wspierać, podpowiadać i to myślę, że będzie takie bardzo ubogacające i dzięki temu w naszych rodzinach będziemy tworzyć piękne relacje, najpierw te przyjacielskie, później narzeczeńskie, no i daj Boże małżeńskie. Mhm.
Trzy osoby dzisiaj gościmy w naszej audycji. Jest to pani Iga Grzybowska, pedagog, pani Emilia Cichecka, stylistka oraz mąż pani Igi, mianowicie pan Konrad. I tutaj zwróciliśmy uwagę dzisiaj, że w doborze przyszłego małżonka bardzo ważny jest przykład w naszych postach, zwracanie uwagi na wspólne wartości, poznanie charakteru, ale także w ubiorze ważna jest skromność, prawda, i elegancja. Drodzy Państwo, z tego można by chyba jakby zrobić taki wspólny wniosek, że wybór przyszłego małżonka jest pewnym procesem. Że to nie jest kwestia chwili, że to nie jest kwestia nawet no, kilku dni, tygodni, ale żeby rozpoznać wartość drugiego człowieka, to potrzeba na to czasu. Czy się Państwo z tym zgadzacie? Teraz, drodzy moi goście, zaprosimy naszych radiosłuchaczy do współtworzenia tej audycji, dobrze? Ja podam numery telefonów dla chętnych osób, które będą chciały z nami porozmawiać. Jest to numer dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55 oraz drugi numer telefonu dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Ja przypomnę, że rozmawiamy dzisiaj na temat, w jaki sposób dokonywać dobrego wyboru przyszłego współmałżonka. I już mamy pierwszą osobę. Bardzo proszę, Radio Maryja. Kogo witamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Zbigniew ze Środkowej Anglii. Właśnie przyczytywał cię, przysłuchuję się tej wspaniałej audycji.
Witam pana Zbigniewa.
Mam jedno pytanie, bo mówicie o ubiorze dziewczyn. Czy mamy, mamusie w Polsce, jak w ogóle, co myślą mamy, kiedy widzą ich córki ubierające się w te piękne, nowoczesne leginsy, prawda? Które eksponują pośladki, wyeksponowane łona. Co państwo na to? Jestem ciekaw, bo patrząc na ulicę, mam wrażenie, że żadna matka nie tłumaczy swojej córce, co czuje chłopak, mężczyzna, patrząc na ich córki. Mm-hmm. To tyle. Dziękuję. Szczęść Boże.
Pan Zbigniew z Anglii. No, dziękujemy panu za to spostrzeżenie. Tutaj pan zwrócił uwagę na te cechy zewnętrzne, na ubiór. Która z pań zechce w tej chwili głos zabrać?
Ja chętnie odpowiem. Dziękuję bardzo pani Zbigniewie za ten telefon, bo tutaj taki męski głos właśnie, który jest bardzo ważny w tej sprawie, tak, z takiego po prostu bardzo praktycznego punktu widzenia. Leginsy są tak, dokładnie podkreślają kształt kobiety, tak? Zakładam, że nie są to spodnie, nie są to rajstopy, więc nie jest to tak naprawdę odzież wierzchnia. Nie powinna to być odzież wierzchnia zakładana jako jedyny strój, powiedzmy, do jakiejś krótkiej bluzki. Dlatego, że idealnie podkreśla kontury naszej figury, czyli tak naprawdę w odbiorze mężczyzna, właściwie w odbiorze wizualnym, wygląda tak, jakbyśmy były nago. A więc domyślam się, że żadna mama nie chciałaby, aby jej córka wychodziła nago na ulicę, ale tutaj to nie myślę, że nie tylko mama, ale nawet bardziej tata nie chciałby. Na pewno leginsy są tutaj strojem takim bardzo wyraźnie podkreślanym przez modę, wykreowanym przez ostatnie lata, myślę, że tak ostatnie 15 lat mniej więcej tutaj leginsy mocno są wykreowane. Wcześniej nie było to tak spotykane w modzie i w ogóle w historii ubioru, więc jest to ewidentnie jakiś efekt naszej mody, aczkolwiek akcent, który się bardzo mocno przyjął. Osobiście uważam, że nie jest to strój na ulicę, nie jest to strój na wyjście. Na pewno nie jest to strój jako odzież taka zewnętrzna, wierzchnia i wymaga uzupełnienia.
Dziękuję ślicznie. I drugi telefon, bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo.
Tak, porady pedagoga i psychologa, słuchamy.
Moje nazwisko Anna Wieczorek, rozmawiam z Lubina.
Witamy panią, pani Aniu.
Proszę panią. Proszę siostry, bo nie będę się zwracać.
Osoba świecka.
No, osoba świecka. No to proszę panią. Proszę panią, ja mam teraz 80 lat. 80. Ja, proszę panią, przeżyłam ze swoim mężem 53 lata, 3 miesiące, 1 dzień. Bo teraz będzie 2-3 lata, jak mi odszedł. Jak odszedł. Ale proszę panią, myśmy się zapoznali w maju, 17 maja. A 24 lipca myśmy się pobrali. Czy pani to rozumie?
Czyli rozumiemy, że decyzja była szybka. Byliście państwo pewni tej decyzji i tego wyboru, tak?
Tak.
I to zaowocowało takim długim stażem małżeńskim.
Tak, tak. I myśmy, proszę panią, miałabym jeszcze jakiś taki może niezor, bo nie mam, brońcie panie Boże, żal do niego. Broń panie Boże, jest pochowany, bo był skorobowany, także ja zawsze mówię do niego: w Łodziu, czekaj na mnie. I takiego męża, jak ja miałam, to daleko szukać.
Dziękujemy pani.
Nigdy złego słowa nie powiedział.
Piękny wybór, piękna miłość, miłość dozgonna, proszę pani. Tak? Dziękujemy pani Aniu. Czy pani chciałaby coś dodać, jakiś komentarz do świadectwa?
Nie, no tutaj bardzo dziękujemy za świadectwo pani Ani, ta, która mówi o tym przeżyciu tyle lat ze swoim współmałżonkiem, o tej dobroci, którą się jakby wzajemnie obdarzali. I jest to świadectwo, że można budować piękną miłość i przeżyć ze sobą wiele wspaniałych lat.
W oczekiwaniu na kolejny telefon jeszcze mam takie pytanie do pań, bo właśnie zmorą dzisiejszych czasów jest to, że młodzi często podejmują decyzję o wspólnym zamieszkaniu. Oczywiście ze względów etycznych, jak i ze względu na naszą wiarę, wiadomo, no, jakie są konsekwencje takiej decyzji. Co panie by dodały? Dlaczego mieszkanie przed ślubem właśnie, no, my tak oceniamy zdecydowanie negatywnie?
Ja myślę, że warto sobie zadać pytanie, dlaczego ja chcę z kimś zamieszkać? Co mną kieruje, co mną popycha? Bo to jest takie trochę bawienie się w małżeństwo, a jakby wiemy, że dopiero w sakramencie małżeństwa możemy dopełnić tą miłość. I jakby w moim odczuciu też, wiedząc, że mężczyzna jest z natury takim zdobywcą, on chce zdobywać kobietę, walczyć o kobietę. W momencie, kiedy tak naprawdę wszystko dostajemy i możemy, wiecie, mieć wszystko przed ślubem, to potem jest takie pytanie, po co nam ten ślub, prawda? I człowiek zaczyna gdzieś budować sam po swojemu, swoimi siłami, a wiemy, że My z mężem już jesteśmy 8 lat po ślubie. Może ktoś powie dużo, ktoś powie niedużo, ale widzimy, że naprawdę, kochani, bez Pana Boga bardzo ciężko byłoby nam budować piękne małżeństwo. Że nie da się tak naprawdę, że Pan Bóg jest taką miłością, jest takim naszym takim kompasem, który
taką ostoją i opiekunem, tak? Na każdy dzień.
Tak, dokładnie. Bardzo ciężko by było zbudować coś pięknego na swoich siłach. Często my myślimy, że my się teraz kochamy i przecież my Pana Boga nie potrzebujemy. Wręcz przeciwnie. Mamy cały czas gdzieś tam z tyłu głowy, że jesteśmy słabi, ułomni, że wiele jeszcze musimy się nauczyć, codziennie sobie przebaczać. I że ta miłość to są takie drobne elementy miłości, że bardzo ciężko byłoby nam
zespalać. Bez Pana Boga. Podążać dalej, tak? Jeszcze mam jeden telefon, tak? Odbierzemy go. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Z tej strony. Tak? Barbara z Warszawy, z Okęcia. Tak. A więc chciałam się dołączyć do tej audycji po prostu dlatego, że kiedyś zwróciłam tylko z miłością oczywiście, a nie z jakąś złością, młodej dziewczynie, która biegła na spotkanie przed takim uroczystością, po prostu w takich krótkich majteczkach z koronką, w tych takich raczej zwanych spodenkach. I mówię, jesteś naprawdę piękna i jak można powiedzieć, bo tylko o mężczyźnie można powiedzieć, że jest przystojny, a kobieta piękna, ładna, to po prostu mi się nie podoba, żebyś na spotkanie do kościoła wbiegała w takich krótkich, że tak powiem, spodenkach czy majteczkach, żeby ci po prostu poliki widać z tyłu. A więc to nie jest po prostu stosowne. Ale tylko spojrzała, pokiwała głową, no może sobie do serca wzięła. Natomiast chodziłam w pielgrzymkę warszawską tutaj z Paulinami, że po prostu też mężczyźni, młodzi mężczyźni skarżali się do naszego prowadzącego ojca, że ojcze, zwróć uwagę, dlatego, że mają takie opis opasane te leginsy, że po prostu jak się idzie za taką dziewczyną, to nie można się powstrzymać od grzechu.
Pani Barbaro, no tak, czyli pani potwierdza...
I też musi być, przepraszam najmocniej, też musi być jakaś tunika, żeby zakryć po prostu co nieco właśnie i skromnie się ubierać, ale nie tak wyzywająco po prostu. Bo ja to też jestem matką pięciorga dzieci i wychowywałam i sama też się ubierałam skromnie, elegancko, bo bardzo dużo osób mi mówiło, że po prostu, że tak jest. No i tego trzeba było wymagać, żeby rodzice, matki wymagały od swoich dzieci.
Dziękuję ślicznie pani Barbaro. Pozdrawiam panią, w pani osobie całą Warszawę, wszystkich słuchaczy z Warszawy. Dziękuję ślicznie. Drogie panie, pani Emilio i pani Igo oraz panie Konradzie, z tego, co tutaj słyszymy w głosach naszych radiosłuchaczy, wybrzmiewa jednak ten element ważności, istoty tego okrycia zewnętrznego, że to jest jednak bulwersujące, jeżeli niewłaściwy ubiór czy w niewłaściwy ubiór odziana jest kobieta. Jeszcze może na zakończenie, aby spiąć klamrą naszą dzisiejszą audycję, zechcecie Państwo dosłownie 2-3 słowa powiedzieć.
Dobrze, ja bym chciała tylko podziękować tutaj też pani Basi za telefon i chciałabym tylko zostawić państwa słuchaczy właśnie z taką refleksją właśnie na temat ubioru kobiety, bo może tym się zajmuję, więc tym powiem po prostu więcej. Ubiór kobiety, żony czy właściwie narzeczonej musielibyśmy podzielić. Jeżeli ubieramy się stosownie inaczej dla naszego męża, inaczej dla osób w strefie publicznej, prawda? Jeżeli dla naszego męża ten strój powinien być odpowiedni, przeznaczony dla niego, dla tej wyjątkowej, wybranej osoby w naszym życiu. Natomiast jeżeli pojawiamy się w takim stroju, jakbyśmy chciały, aby nasz mąż nas widział na ulicy, no to wystawiamy się tak jakby na opinię innych mężczyzn. Więc zostawiam Was Państwo właśnie z tą refleksją, jak powinien wyglądać ubiór dla naszego męża, dla Pana Boga w Kościele, a jak właśnie chcemy, żeby widzieli nas inni. Dziękuję serdecznie za tę audycję.
Dziękuję ślicznie. Ja również również bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze w naszej audycji porad pedagoga i psychologa. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.